studiu gość, prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, witam serdecznie państwa.
Wiele wskazuje na to, że w tym półroczu, może nie, w przyszłym, tak, dostaniemy środki unijne, jest plan na zaakceptowanie KPO. Ja spytam pana, czy na pewno te środki dostaniemy. Rzecznik rządu mówił wczoraj, że to tylko czysta formalność, minister Sadoś również, ale wielu prawników mówi, że tych pieniędzy nie dostaniemy, dopóki nie będzie likwidacji izby na papierze, nie tylko na papierze, ale formalnie, izby dyscyplinarnej, dopóki nie będą przywróceni do pracy zawieszeni sędziowie, a do tego dochodzi jeszcze neo-KRS, który zdanie wielu prawników jest nielegalny.
Panie redaktorze, to przypadek z rządu już mam ze sobą. Jeszcze wczoraj z kieszeni porwałem wypowiedź rzeczniczki Komisji Europejskiej, która, cytuję, powiedziała, że odblokuje KPO, jeśli tylko uzyska sygnał, że polski rząd zgadza się z uzgodnionymi tak zwanymi kamieniami milowymi celami, czyli w dokumencie. Czyli warunkiem nie jest ustawa i uchwalenie, tylko warunkiem aprobaty dla KPO i jego odblokowania jest akceptacja ze strony polskiego rządu co do wynegocjowanego już dokumentu.
Jak to rozumieć? No bo to i premier, i Jarosław Kaczyński mówili już wiele miesięcy temu, że będzie likwidacja Izby Dyscyplinarnej, że jest taka wola rządu.
Komisja Europejska i rząd negocjowały w wielu obszarach warunki przyznania tego KPO, czy akceptacji dla KPO. Wśród nich są też zmiany w polskim sądownictwie. I komisja stwierdziła, jak rozumiem z tego komunikatu, że jeśli polski rząd zaakceptuje te warunki, które zostały wzajemnie uzgodnione, to wtedy jest to wystarczające dla komisji, aby uruchomić, odblokować KPO. Natomiast na późniejszych etapach oczywiście komisja będzie weryfikować realizację tych kamieni
milowych. Czyli formalnie tych pieniędzy może nie być, tak, panie ministrze?
Formalnie te środki
jest w tym sensie światło, są ale nie do końca.
W tym momencie są odblokowane. One oczywiście będą ratami do Polski trafiać, więc gdyby się okazało, że Polska nie realizuje tych kamieni milowych, to z tego punktu widzenia komisja, jak rozumiem, chciałaby je blokować. Oczywiście jako Solidarna Polska uważamy ten mechanizm całkowicie bezprawny. Byliśmy przeciwni zgodzie pana premiera na ten mechanizm warunkowości i powiązanie przyjęcia funduszu odbudowy z możliwością blokowania pieniędzy. Stało się, jak pan redaktor pamięta, inaczej niestety. Pan premier dał wiarę pani Merkel i von der Leyen, że ten mechanizm szantażu nie będzie stosowany. Jesteśmy przecież przez ostatnie miesiące przedmiotem szantażu i dlatego polski rząd w ramach negocjacji zgodził się na pewne warunki, które
stawia Unia
Europejska.
To dobrze, że te pieniądze będą? Dobrze, że jest akceptacja KPO, czy nie?
Znaczy to, że pieniądze będą, to jest, one się nam należą nam jak przysłowiowa kość psu, dlatego że my jesteśmy żerantem kredytu. Wszystkie państwa Unii Europejskiej żerują kredyt. Gdyby Polska się nie zgodziła, tych pieniędzy by nie było. Co więcej, my już spłacamy ten kredyt. Raty, które Polska wpłaca do Unii Europejskiej, są wyższe.
Będą. A jeśli, panie ministrze, tych pieniędzy
pokazuje,
nie będzie,
że te pieniądze nam się należą, bo to jest tak, jakby pan zaciągnął kredyt, pan ten kredyt spłata, wpłaca pan już raty, a ktoś panu tego kredytu nie chce dawać, prawda?
Czy to byłoby uczciwe, czy nie?
Całość to jest realnie kredytem. Tylko ona jest zręcznie inaczej nazwana. Za wszystko będzie musiało być spłacone. Całość to jest kredyt.
Ale nawet jeśli te pieniądze przysłużą się gospodarce, na pewno będzie to zastrzyk, który sprawi,
na pewno. I one mogły być bez szantażu, dlatego uważaliśmy, że na tym etapie, kiedy ten szantaż był, trzeba było złożyć weto, by wyeliminować ten mechanizm, ale jest sytuacja nadzwyczajna, jest wojna za naszą granicą, są dramatyczne skutki w gospodarce, jeżeli chodzi o inflację tej wojny, zwłaszcza, ale też innych negatywnych zjawisk. I w związku z tym my zgodziliśmy się, jako Solidarna Polska, na pewne kompromisy w imię stanu wyższej konieczności i na zmiany też w ustawach sądowych, które są złe z istoty rzeczy, ale chcemy, żeby nie były aż tak dramatycznie złe, jakby były, gdyby nie nasze korekty.
Panie ministrze, co dalej z ustawą o Sądzie Najwyższym, która ma likwidować Izbę Dyscyplinarną? Ta ustawa, jak mówił poseł Ast, ma wyjść w czwartek z komisji sejmowej. Ona już jest pozbawiona tych poprawek, na których wam, Solidarnej Polsce, zależało. I co teraz? W czwartek poprzecie ją, czy nie?
Gdyby nie Solidarna Polska, ta ustawa byłaby pewnie już uchwalona. W zasadzie blitzkriegu taki był plan. A jak teraz wskazują eksperci, konsekwencją uchwalenia tej ustawy byłby całkowity paraliż wielu postępowań sądowych w Polsce. Dam panu przykład, jako dziennikarzowi opisuje pan często w kampaniach wyborczych tryb wyborczy 24-godzinny. Jeżeli w takim trybie sędzia zostanie złożony wniosek o wyłączenie sędziego i zbadanie jego niezawisłości, skierowanie sprawy do sądu apelacyjnego, który ma się zebrać w składzie 5 osób, nie ma trybu wyborczego. Nie ma trybów dotyczących wielu postępowań cywilnych,
rodzinnych. Ja rozumiem, ale właśnie, jeśli tych poprawek nie będzie, to co wtedy z waszym zdaniem na temat tej ustawy?
Ale też aresztowych. Wie pan, to jest, oznacza, gdyby przyjąć propozycje pana prezydenta bez zmian, to oznacza, że w Polsce sparaliżowane są postępowania aresztowe. Przypomnę panu, że kampania pana prezydenta znalazła się na wirażu w związku z stosunkowo błahą, jeżeli chodzi o kaliber sprawy ułaskawienia, która była związana z skróceniem czasu kontaktu z córką już dorosłą, skazanego za pedofilię. A gdyby te przepisy weszły w życie, to zdaniem ekspertów, wszyscy pedofile wychodziliby na wolność, bo sądy nie mogłyby stosować
tymczasowego aresztu. Wrócę do pytania. W czwartek, jeśli ta ustawa wyjdzie z komisji bez tych poprawek, na których wam zależy, jakie będzie wasze zdanie później w czasie głosowania?
Jestem przekonany, ponieważ prowadzimy rzeczowe rozmowy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało wprowadzić takie zmiany, które nie spowodują dewastacji i paraliżu polskiego sądownictwa. I w tym sensie będzie możliwe nasze poparcie. Bez tych zmian oczywiście poparcie by nie było możliwe, ale nie mam cienia wątpliwości. Wszyscy są racjonalni w tym procesie legislacji. Może opozycja ostatecznie by się cieszyła, bo to byłaby nie wpadka, to byłaby totalna katastrofa wizerunkowa przede wszystkim pana prezydenta. Więc my ratujemy tak samo pana prezydenta przed ciężką katastrofą, która by nastąpiła, gdyby bez zmian ta ustawa weszła w życie.
Poparcie w zamian za co, panie ministrze? Bo to w polityce nic nie ma za darmo. To jest tak, że coś trzeba za coś gdzieś tam komuś przekazać. Bo wy się tej ustawy bronili jak niepodległości, a teraz słyszę, że są ustępstwa.
Panie redaktorze, my po pierwsze konsekwentnie uważamy, że błędem było wyrażenie zgody na mechanizm poszerzenia władzy Komisji Europejskiej, która może zaszantażować i blokować pieniądze, czego wcześniej nie mogła robić przed tą zgodą. I teraz widzimy tego skutki. Miało to nie nastąpić, dzieje się, ale dzieje się, jest to faktem. I nasze ostrzeżenia nie zostały uwzględnione. W związku z tym jest też dramatyczna sytuacja, jest kontekst wojny i musimy to brać pod uwagę, stan wyższej konieczności. Ale też mówimy, że jesteśmy gotowi na zawarcie kompromisu, jeżeli te takie dramatyczne błędy, które są zawarte w tej ustawie, zostaną wyeliminowane, to po pierwsze. A po drugie też dla nas sprawą niezwykle ważną było utrzymanie KRS-u, który będzie wybierany.
Właśnie, czyli poparcie tej ustawy w zamian za neo-KRS, który zdaniem wielu prawników jest nielegalny?
Nie żaden neo-KRS, tylko to jest zasada, że Polska jest państwem suwerennym. Że jak Niemcom wolno wybierać sędziów, wybierają sędziów do niemieckiego sądu federalnego sami parlamentarzyści bezpośrednio, jeżeli Hiszpanom wolno stosować identyczną procedurę jak w Polsce, czyli że Cortezy wybierają.
Ja wiem, bo to jest znaczy, że Polscy, lat, ale sędziowie
to nie są gęsi. Polscy Polacy nie są gorsi, jak chcą nam się wmówić, że Niemiec może, Hiszpan może, a Polak nie może. Że Niemiec idąc na wybory parlamentarne ma wpływ pośredni na wybór sędziów, a Polaków chce się tego prawa pozbawić.
Część sędziów mówi krótko, neo-KRS to jest nielegalna instytucja. Panie nielegalni sędziowie, ale nawet do 1000, czy nawet więcej nowych sędziów, którzy będą być może podejmowali nielegalne decyzje później w sądzie i to będzie bardzo duży problem.
Panie redaktorze, różne rzeczy ludzie mówią. Przecież w zakładach karnych, zwłaszcza tych o rygorze zaostrzonym, wszyscy mówią, że są niewinni. Ale to nie znaczy, że ma się uwzględniać to, co ktoś mówi, tylko trzeba patrzeć na fakty. Jeżeli demokracja jest i konstytucja mówi, że wszelka władza pochodzi z woli narodu, to władza sądowa również. Czyli mechanizm demokratyczny nie może być zły, jeżeli jest prowadzony do wyłaniania tej władzy.
Pytanie. Poparcie ustawy o Sądzie Najwyższym w zamian za KRS?
Nie było naszej zgody na to. I to była granica naszego kompromisu. Aby Polska i Polacy byli traktowani gorzej niż Niemcy czy Hiszpanie. I wybór do KRS rzeczywiście był takim elementem dla nas rozstrzygającym. KRS jest wybrany i my jesteśmy gotowi w imię stanu wyższej konieczności dążyć do zawarcia trudnego dla nas kompromisu, ale koniecznego z uwagi na realia gospodarcze i sytuację, w jakiej znajduje się Polska.
W zamian także za poparcie pana, jeśli chodzi o wotum nieufności, bo jest wniosek przygotowany.
Nie ma tutaj żadnych personalnych spraw, nie było stawianych, tak samo nie była stawiana sprawa personalna pana prezesa Glapińskiego. To są kłamstwa opozycji. Szanuję pana Glapińskiego, znam go od lat. Lubimy się nawet, mogę powiedzieć. Jest wysokiej klasy ekspertem i jest winiony za decyzje, za sytuację, która nie jest przez niego zawiniona, bo nie odpowiada za działanie Putina, nie odpowiada za zaostrzenie pakietu klimatyczno-energetycznego z Unii Europejskiej, która to spowodowała wyższe ceny energii w Polsce i ciepła. To się przekłada właśnie też na inflację i nie odpowiada
też za na temat traszy prezesa Glapińskiego, bo jeszcze 2-3 tygodnie temu część polityków z pewnego ugrupowania nie do końca była z niego zadowolona.
Nie wiem, kto był niezadowolony. Nie słyszałem takich głosów, a głos jednak lidera Solidarnej Polski ma w Solidarnej Polsce jakieś znaczenie. Byłem zawsze zwolennikiem wyboru pana prezesa Glapińskiego.
Lider Solidarnej Polski, prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest naszym gościem. Przenosimy się do internetu rmf24.pl. Tam czekamy na państwa więcej pytań, także dotyczących tego, co trzeszczy w Zjednoczonej Prawicy. No to zacznijmy od tego pytania, panie ministrze, czy Zjednoczona Prawica jest jeszcze zjednoczona? Rafał Chwedoruk, politolog, myślę, że bardzo obiektywny, mówi, że Zjednoczona Prawica jest zjednoczona, ale tylko tak formalnie, na papierze, w praktyce już jej nie ma.
Panie redaktorze, Zjednoczona Prawica jest koalicją. W koalicji zawsze musi I w związku z tym chodzi o to, żeby ustalić, czy łączy nas ta wspólnota wartości, która pozwala nam uzgodnić nasze racje i wybrnąć z trudnych sytuacji i wiraży, w których znaleźliśmy się. Polska znalazła się w bardzo trudnej sytuacji dzisiaj, obiektywnie. I przede wszystkim jest to kontekst oczywiście tego, co się dzieje z naszą wschodnią granicą. To rzutuje na wszystko. I my musimy to uwzględniać, te racje. I mam nadzieję, że się porozumiemy. I taka jest przynajmniej nasza wola Solidarnej Polski. Dajmy temu wyraz. Jakkolwiek są też pewne granice oczywiście kompromisów. I nie bylibyśmy gotowi zaakceptować sytuacji dyktatu Unii Europejskiej, że Polacy mają być gorzej traktowani, są głupsi, gorsi i nie zasługują na to, by demokratycznie wpływać na wyłanianie trzeciej władzy. No, na to nie mogliśmy się już jako Solidarna Polska zgodzić. To byłaby granica dla nas nie do przekroczenia. Ale ta granica jest zachowana. Rubikon nie został więc przekroczony i pójdziemy na daleko idące kompromisy, ale też jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość, ale też i prezydent jestem, sądzę, rozumie, że taka ustawa, jeśli ma być już przegłosowana, musi być pozbawiona błędów. Czyli sytuacji, w której grozi na przykład paraliż postępowań aresztowych, że taki typ jak Trynkiewicz mógłby pójść siną dalej, być wypuszczony, bo nie można byłoby go aresztować.
To tak? Skoro jeszcze pan do tego wraca, to dopytam. Jakie są warunki minimalne, żeby Solidarna Polska tę ustawę poparła? Jakie poprawki muszą wejść, żeby były głosy wasze na tak?
Panie redaktorze, zdrowy rozsądek i chodzenie po ziemi. I odpowiedzialność za państwo, nic więcej. Nie stawiałem tam żadnych prywatnych celów. Jestem przekonany, że takie myślenie nie jest obce nikomu z kręgu tych podmiotów, które będą tutaj decydować, czy no dobrze, Prawa i Sprawiedliwości, czy też prezydenta.
Część poprawek została wyrzucona, chyba nawet 20.
Ale jesteśmy jeszcze w trakcie dyskusji i myślę, że ta dyskusja nabiera głębokiego sensu i zrozumienia po wszystkich stronach, jeżeli chodzi o tą rozmowę merytoryczną, którą prowadzimy. Bo jeżeli jest ryzyko, że nie będzie, sądy nie będą mogły stosować tymczasowych aresztowań wobec zorganizowanych grup przestępczych, wobec morderców, zabójstw, na przykład tego zabójstwa tutaj w Warszawie, które miało miesiąc, sprawca zostałby zatrzymany. To zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiam i też w mojej ocenie, ta ustawa bez zmian przyjęta pana prezydenta oznaczałaby, że po zatrzymaniu zostałby wypuszczony sprawca tego zabójstwa.
Skoro pan sam mówi, bo w internecie aż huczy od plotek, że za tym zabójstwem na Dolnym Świecie stoją emigranci z Ukrainy. To prawda czy nie?
Panie redaktorze, po pierwsze, jako prokurator generalny wydałem polecenie, aby ta sprawa została przeniesiona do prokuratury okręgowej. Jest powołany zespół prokuratorów. Wydałem polecenie też na objęcie nadzorem prowadzenia tego postępowania przez bardzo doświadczonych prokuratorów prokuratury krajowej. Jest wydanych szereg czynności i zaleceń policji, która wykonuje czynności dowodowe bardzo intensywnie. Jest też bardzo dobry zespół policjantów zaangażowany w tą sprawę. Wiele dowodów zostało zgromadzonych i pochodzących źródeł osobowych, jak i z innych dowodów obiektywnych, które pozwolą zidentyfikować sprawców. I na ten moment mogę panu powiedzieć, że wszystkie informacje, jakie posiadam, wskazują, że sprawcami nie byli obcokrajowcy.
A te filmiki w internecie, które krążą, to są w takim razie fejki? I kto je rozsyła?
Wie pan, to znaczy to, że filmiki krążą, to jest jeden fakt. Natomiast to, że jest monitoring szeroko dostępny, to ten monitoring również jest przedmiotem prac organów ścigania. I te informacje, które teraz otrzymałem, pochodzące z czynności prowadzonych procesowych intensywnie przez policję pod nadzorem prokuratury, wskazują, że na ten moment mogę powiedzieć, iż sprawców nie typuje się wśród obcokrajowców. Ale oczywiście ta sytuacja może się zmienić, bo postępowanie jest dynamiczne. Jeśli wyjdą nowe okoliczności, które zweryfikują te ustalenia, które były im przekazane, to wtedy państwo o tym powiemy. Natomiast mamy bardzo bogaty materiał dowodowy, zgromadzony już na tym etapie. Jestem przekonany, że to jest kwestia czasu, kiedy sprawcy zostaną ustaleni.
Panie Miszu, wróćmy do tej Zjednoczonej Prawicy, do wywiadu marszałka Terleckiego dla Tygodnika Sieci, który powiedział bardzo ostro, że trzeba będzie odstrzelić tych, którzy są nielojalni, którzy psują, szkodzą, podkładają nogi i rozpychają się.
Panie redaktorze, co do języka, to pozostawiam go bez komentarza. Język agresji w polskiej polityce jest go dużo i jeśli my byśmy odpowiadali pięknym za nadobne,
to... Tylko to jest język agresji w ramach jednej rodziny. Rodziny pod tytułem Zjednoczona Prawica.
Tak, ale to nie mówi o nas, tylko o tych, którzy takim językiem się posługują, prawda? Tak jak w rodzinie, to jest kwestia, myślę, że kultura jest przewagą tych, którzy się trzymają pewnych reguł. Natomiast... odnosząc się do istoty sporu, które pojawiają się w koalicji między Solidarną Polską a PiS-em, no to one dotyczą spraw zasadniczych, takich na przykład jak zgoda sprzed półtorej roku pana premiera na ową warunkowość i możliwość szantażowania, nowe przepisy prawne, które, prawa europejskiego, które pozwalają właśnie blokować pieniądze komisji, czego wcześniej nie mogła robić. My mówiliśmy, że to się stanie,
panie
żeby
ministrze,
się nie
jest
zgadzać.
Jest zgoda w Zjednoczonej Prawicy, wcześniejsze wybory, czy nie ma? W zeszłym tygodniu o tej porze rano w sobotę Onet pisał, że będą wcześniejsze wybory, nawet w czerwcu.
Panie redaktorze, ja panu pokazuję istotę sporów. My nie toczymy sporu o pietruszkę, czy nie są one toczone o jakiegoś złamane euro, czy jakieś stanowiska, konfitury, tylko jak są spory, to dotyczą spraw zasadniczych, tak jak tej ustawy, o której tutaj mówimy, o granicę ustępstwa z Unii Europejskiej. My jesteśmy rzeczywiście jako Solidarna Polska partią, która stoi na gruncie obrony naszej suwerenności, podmiotowości i jesteśmy zwolennikami twardych negocjacji z Unią Europejską. Miękka postawa poprzednich rządów, jak i teraz pojawiająca się nas
razi. Pokazuję panu, gdzie
pojawią się spory. One wynikają z naszych wartości i przekonań. I nam jest trudno iść na pewne ustępstwa, które są sprzeczne z naszymi celami i wartościami. Uważamy, że ponosimy za konsekwencje pewnych błędów. Ale proszę zwrócić uwagę, że w ramach racjonalnej polityki, czyli tego, co jest możliwe w danym momencie i optymalne dla Polski, widzimy, jaki jest układ sił, widzimy, jaki jest układ sił zewnętrznych i zgadzamy się na pewne ustępstwa, ale one są racjonalne, czyli są też ograniczone na przykład wyborem i brakiem naszej zgody na zmiany.
Koncyliacyjna postawa teraz u pana wynika z tej rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim?
Jaka?
Koncyliacyjna. No tak to odbieram, tak?
Panie redaktorze...
Większa skłonność do kompromisu.
Panie redaktorze, jeszcze kilka dni temu słyszeliśmy, że będzie nowa ustawa o KRS-ie, będzie zmieniany KRS. Jak pan widzi, KRS został wybrany, uwzględniając mechanizm demokratyczny, który
opozycja
jest,
mocno protestowała.
Który pokazuje, że Polacy nie są traktowani gorzej jak Niemcy czy Hiszpania. I dla nas to jest była bardzo ważna sprawa. To był taki papierek, tak musiałem może powiedzieć, intencji. I dlatego też z naszej strony jesteśmy gotowi na kompromis i chcemy go zawrzeć, ale racjonalny. Nie możemy się zgadzać na to, żeby zostać sparaliżowane postępowanie.
Wcześniejszy wyborów aresztowe. Na razie nie będzie.
Jeśli okaże się, że to będzie konieczne. Nie dążymy do tego w warunkach destabilizacji za wschodnią granicą, ale jeśli przyjdzie taki moment, to jesteśmy na szczęście w państwie demokratycznym, gdzie konflikty wewnątrz władzy, takie się zdarzają, rozstrzyga demokracja. No i czy cieszmy się z tego powodu, że nie ma tej władzy autorytarnej jak na Białorusi, tylko że jest moment, kiedy wyborcy idą do urny i decydują, kto rządzi. My uważamy, że w tej chwili możemy się porozumieć i do porozumienia zmierzamy, a porozumienie racjonalnego w ramach pewnych reguł i wzajemnego szacunku, który wynika z prowadzonych rozmów.
Poseł Siarkowska przeszła do Solidarnej Polski i zasiliła szeregi, mówiąc tak, merytorycznej debaty i wzajemnego szacunku takich jak w Solidarnej Polsce brakuje w polityce, brakuje go również w Zjednoczonej Prawicy. Gdyby taka postawa była powszechna w Zjednoczonej Prawicy, to udałoby się uniknąć wielu nieporozumień. Czego jeszcze brakuje w Zjednoczonej Prawicy?
Ja mogę powiedzieć, czego nie brakuje w Solidarnej Polsce. W Solidarnej Polsce są posłowie o bardzo silnych osobowościach i prowadzimy dyskusje. I też czasami są to dyskusje bardzo żywiołowe, i kończą się też utrzymaniem własnych punktów widzenia przez poszczególnych dyskutantów i nie jesteśmy z tego, nie gniewamy się na siebie. Czyli jest duży obszar swobody i wolności, jeżeli chodzi o przekonania.
Poza Solidarną Polską tego obszaru nie ma?
Ja nie chcę oceniać, ja wolałbym się skoncentrować na pokazaniu pewnych wartości, które skłaniają panią poseł Annę Marię Siarkowską do wejścia do Solidarnej Polski, ale do nich też należy odwoływanie się do wartości chrześcijańskiej, obrona polskiej suwerenności i też nasz deficyt jest dla nas wielka wartość, bo pani poseł, chociaż kobieta, ale bardzo silna i zdecydowana kobieta w polskiej polityce, jest osobą przygotowaną profesjonalnie, skończyła odpowiednie studia, ale też i zajmuje się sprawami wojska. Była jedną z osób, które angażowały się w powstanie formacji nawiązujących do Armii Krajowej, które jakże sprawdzają się na Ukrainie terytorialców, w Polsce również, więc ma tu ogromny zasób wiedzy, kontaktów. Bardzo cenimy sobie panią poseł Siarkowską i łączy nas właśnie z przywiązaniem tych wartości, ale też i wolności. Ja nie ze wszystkim zgadzam się z panią poseł Siarkowską, ona nie ze wszystkim się zgadza ze mną, ale wiemy, że będziemy się wzajemnie szanować, to jest niezwykle ważne.
Skoro macie taką siłę przyciągania, to kto kolejny? Tutaj wczoraj w tym studiu Tadeusz Cymański mówił, że będą kolejne osoby i to z opozycji nawet.
Panie redaktorze, rzeczywiście są prowadzone rozmowy i w parlamencie, i poza parlamentem, ale to pozbawiałby czaru polityki, gdybym ja wszystko teraz panu redaktorowi powiedział. Pana koledzy, którzy zajmują się też taką śledczą pracą, mają wielkie pole do popisu, by w pewnym momencie ujawnić i nie
wyobraża pan sobie, że kolejny parlamentarzysta Polski zasilę parlamentarzysta z Platformy Obywatelskiej albo z Lewicy?
Wie pan, ja teraz nie chciałbym oddawać się wodzom wyobraźni, wolę twardo chodzić po ziemi i myśleć o tym, co dzisiaj przed nami. To, co najważniejsze, to porozumieć się, wyjść z tego trudnego, kryzysowego stanu państwa związanego z inflacją, bo to uderza w interesy obywateli, w wielu ludzi, którzy zaciągnęli kredyty. Na tym musimy się skoncentrować. W tym sensie te pieniądze są potrzebne. Szkoda, że kiedyś pan premier nie posłuchał Solidarnej Polski i zgodził się na ten mechanizm prawny, który pozwala szantażować. Ale wie pan, no, musimy też widzieć dobre znaki. Na przykład sukces którego nie chciała zauważyć Platforma Obywatelska i Donald Tusk pewnie będzie rwał swoje coraz mniej liczne włosy z głowy, bo sądy przyspieszyły. Składają wniosek o moje odwołanie, pytał pan, a okazuje się, że sądy w tym roku według statystyk liczonych według tych samych zasad przyspieszyło prawie 2 miesiące.
Wczoraj pan to mówił na konferencji prasowej, ale myślę, że gdybyśmy wyszli teraz na ulicę tutaj w Warszawie i zapytali ludzi, to ich zdanie byłoby zupełnie inne.
Propaganda ma swoje oczywiście mocne strony. Jak Goebbels mówił, kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą, ale w tym wypadku oczywiście prawdą
no
było
tak, ale
to...
odczucia społeczne też są ważne. Pan, ale... Tutaj ludzie czują, że ta inflacja jest wyższa niż te tylko 12,4.
Nie mówimy o inflacji, tylko mówimy o przyspieszeniu postępowań, które jest rezultatem, to się nie przyszło z księżyca, tylko wprowadziliśmy bardzo szeroko informatyzację, na przykład doręczenie elektroniczne dla pełnomocników. To przyspieszyło kilkanaście dni sprawy. Wprowadziliśmy EKRS dla przedsiębiorców, proszę bardzo, przedsiębiorcami. Wiele miesięcy temu musieli chodzić z dokumentami wielokrotnie i stać w kolejkach, a teraz wszystko załatwiają z laptopa albo z iPhone'a w ciągu kilku minut. Więc to jest ogromny postęp i przez to są te zmiany też i w statystykach, zmiany w procedurze. Zmieniliśmy też pewne
po
aspekty.
6 latach zmian?
Wie pan,
ta zmiana to
proszę
trochę
zwrócić,
za mało.
Proszę zwrócić uwagę, że toczyliśmy wojnę. Wokół sądownictwa toczyła się wojna zaangażowania Unii Europejskiej. Mieliśmy związane ręce i dalej mamy, jeśli chodzi o reorganizację sądownictwa. Ustawa o zmianie w sądach powszechnych, w spłaszczeniu struktury. Już 5. rok czeka na wejście w życie. A to ma właśnie służyć przyspieszeniu postępowań. No więc mimo to w tych warunkach, tam gdzie nie są nasze działania blokowane, jak właśnie sfera informatyzacji, gdzie nikt nam nie przeszkadza, odnosimy ogromny sukces. Już co trzecia sprawa w Polsce załatwiona przez internet sądowa. To jest naprawdę gigantyczny postęp w stosunku do tego momentu, kiedy żeśmy...
Ja wiem, że statystyki nie kłamią, tak, ale odczucia społeczne, mówię, są pewnie na ulicy zupełnie inne. Gdybyśmy wyszli, przeszli, zapytali ludzi, powiedzieliby, że sądy działają wolno, niesprawnie, że wyroki są niesprawiedliwe i tak dalej.
To ja się podpiszę pod tym wszystkim, ponieważ jest bardzo wiele jeszcze do zrobienia, tylko mówimy o tendencji. Pokazaliśmy, że jeżeli sądy, sprawy toczyły się ponad 6 miesięcy, a teraz sprawy toczą się 5,5 miesiąca, no to znaczy, że jest postęp. Jeżeli sądy karne załatwiają na 100 spraw, które wpłynęły, 121 spraw, to znaczy załatwiają też zaległości. Te 21 spraw dodatkowych to są zaległości. Czyli jest pewne przyspieszenie. To jest jeszcze daleko od ideału. Absolutnie. To jest pełna zgoda. Ale dopóki będzie nam sypany piach, tryby, wsadzane kij w szprychy, rzucane kłody pod nogi.
A kto to robi?
Totalna opozycja, nadzwyczajna kasta, część sędziów, którzy zamiast sądzić, chodzą na manifestacje, zajmują się polityką. No i Unia Europejska, która wymaga absurdalne zmiany w sądownictwie, które nie pomagają przyspieszyć, ale utrudniają przyspieszenie. Bo jeżeli pan tworzy kolejne sprawy, kolejne instancje, kolejnych sędziów angażuje w jakieś sprawy, których wcześniej nie było, no to oni nie będą mogli zajmować się sprawami, które dotyczą zwykłych ludzi.
Nie chcę powtarzać, ale pan to wie doskonale. Opozycja uważa, że to pan i pana partia sypie kij w szprychy i to przez pana upór tych pieniędzy jeszcze z KPO nie ma.
Panie redaktorze, opozycja znana jest z tego, że powie wszystko, co uzna, że jej się opłaca.
Ale wasz upór rzeczywiście był w tej kwestii
autentyczny.
Mówiła
również, że Polacy przepiją 500+, tak traktuje Polaków. Jeżeli ktoś tak traktuje Polaków, no to będzie wciskał również i to, że sądy do tej pory dobrze działały.
Dobrze,
reforma
była
niepotrzebna.
Ale gdyby ta ustawa, o której mówiliśmy, weszła wcześniej w życie, te pieniądze już by w Polsce były.
Panie redaktorze, gdyby ta ustawa weszła w życie w wersji, którą zaproponował pan prezydent, to sądy byłyby całkowicie sparaliżowane w tej chwili, a opozycja wychodziłaby na ulicę i robiła z tego gigantyczną aferę. Byłaby to katastrofa, z której nikt by nie wyszedł już cało. W każdym razie ci, którzy rządzą. A to nie jest prawdą też, że pan mówi, że pieniądze te by były, bo pieniądze
tak
są związane.
Mówi.
Ja mówię teraz, co mówi rzecznik Komisji Europejskiej, przepraszam, tak pozwalam sobie karteczkę pokazać, to jest wypowiedź in extenso, przetoczona, prawda, że nie ustawa jest warunkiem zgody na uzgodnienie i na odblokowanie komisji, prawda, czyli że 11,5 miliona pożyczki. Komisja Europejska odblokuje KPO, jak tylko uzyska sygnał, że polski rząd co, uchwalił ustawę?
To
nie.
Ta ustawa w ogóle jest
zgadza się z
dzisiaj,
uzgodnionymi. Na dalszych etapach, kiedy będą transze kolejne wypłacane, to pewnie komisja będzie weryfikować, czy te punkty milowe, które są przewidziane w tej umowie, są realizowane przez polski rząd. I to będzie pewnie warunkować kolejne wypłaty. Natomiast nie ulega wątpliwości, że warunkiem dla uruchomienia KPO było uzgodnienie tych kamieni milowych, tak to jest nazwane w tym dokumencie komisji, i skoro polski rząd uzgodnił, to też mnie zastanawia, dlaczego tak długo pan premier nie wysyłał tego uzgodnionego już od tygodni dokumentu.
To pytanie do premiera, być może
właśnie
będzie okazja, żeby je zadać.
To dało okazję panu Donaldowi Tuskowi właśnie do prowadzenia tej kampanii wobec Solidarnej Polski na przykład.
Ostatnie pytanie, panie ministrze, z zupełnie innego zakresu. Na jakim etapie jest śledztwo, które zlecił pan polskiej prokuraturze w związku ze zbrodnią wojenną, której ofiarą padła Ukraina?
To jest bardzo intensywnie prowadzone śledztwo. Zostało przesłuchanych już dużo ponad 1000 osób. Zebrano liczne dowody, też materialne w postaci nagrań ze strony uchodźców, którzy wykorzystują własne telefony, dokumentowali zbrodnie i został powołany tak zwany JIT, czyli Zespół Międzynarodowy Śledczy, który koordynuje prace śledcze. W ramach tego zespołu koordynujemy ustalenia co do koniecznych czynności śledczych również ze strony ukraińską, która ma tu wiodącą rolę siłą rzeczy i nasi przedstawiciele również będą wyjeżdżać, już wyjeżdżają zresztą na teren Ukrainy i tam też będą prowadzone pewne czynności, ale nie będę tego nagłaśniał, bo niekoniecznie jest to związane z zapewnieniem bezpieczeństwa tym, którzy będą w tych czynnościach uczestniczyć, a to jest dla mnie absolutnym priorytetem. Więc strona polska jest bardzo zaangażowana, byliśmy jednym z trzech państw, obok oczywiście Ukrainy i Litwy, które zaangażowały się w ten zespół. I długo czekaliśmy, aby ktokolwiek się jeszcze zgłosił. Teraz dopiero kolejne państwa przystępują do tego.
Wierzy pan w to, że Putin może być skazany przez Międzynarodowy Trybunał?
Wie pan, historia pokazuje, że skazany, sprawiedliwość służy temu, kto wygra. A nic nie wskazuje na to, że Putin będzie tym, który wygra. Więc perspektywy dla Putina również z tego punktu widzenia nie są, myślę, bardzo optymistyczne i to dobra wiadomość dla świata, też i dla Ukrainy, też dla tych ofiar tragicznie mordowanych, gwałconych, krzywdzonych. I mam nadzieję, że opinia międzynarodowa będzie miała tu satysfakcję, że winni staną przed sądami, bo jak patrzymy wstecz, to winni różnych zbrodni, również z czasów II wojny światowej, niekoniecznie ponosi odpowiedzialność. Przecież główny oprawca Powstania Warszawskiego był burmistrzem i dożył pięknej
chwili. Przez wiele lat.
Prawda?
Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, szef Solidarnej Polski. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Dziękuję
był naszym gościem. Spokojnego dnia.
Wzajemnie.
Do usłyszenia.